Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie, kochani, pierwszy list Jana. Jest to tekst, który mamy z Biblią na co dzień przeznaczony. Piąty rozdział pierwszego listu Jana, strona 1327. Znane słowa od 11 do 13 wiersza. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za czas, kiedy możemy oddawać Tobie chwałę, kiedy możemy otwierać się na Twój głos. Prosimy Cię, abyś mówił do każdego z nas. Abyś tym słowem przenikał nasze serca, nasze umysły. Panie, chcemy być szczerzy przed sobą, szczerzy przed Tobą. I prosimy, abyś nie tylko wskazywał, w którym miejscu się znajdujemy, ale byś też wskazywał, gdzie chcesz nas doprowadzić. Oddajemy się w Twoje ręce teraz, w tej chwili. Amen. Kochani, ja wiem, że o tym czasie tak normalnie to kazanie się kończyło, a tu dopiero się zaczyna. Mam taką nadzieję, że tkwią w was jeszcze rezerwy jakiejś koncentracji. Powiem wam, że od długiego czasu to, o czym chcę powiedzieć, nie dawało mi spokoju. I kiedy patrzyłem na książeczkę z Biblią na co dzień, na teksty do zwiastowania, które są przedstawione, zanim będę podejmował kolejny cykl. I kiedy miałem wczoraj rozmowę ponad godzinną, rozmowę telefoniczną, bardzo trudną rozmowę, uzmysłowiłem sobie, że powinienem z tym się podzielić. Kiedy starałem się o sobie, z którą rozmawiałem, wierzącej osobie, starałem się ją przekonać w oparciu o Boże Słowo, że to, co mówi, że Bóg ją odrzucił, jest kłamstwem. Że nie ma dla niej żadnej szansy, nie ma żadnej nadziei, że to jest kłamstwo. I myślę, że bardzo często jest tak, że diabeł wlewa w nasze serca pewne kłamstwa i chce, żebyśmy w to uwierzyli, a potem ma satysfakcję, jeżeli w to rzeczywiście wierzymy. Chcę dzisiaj mówić na temat pewności zbawienia. Kochani, chcę zastanowić się nad tym, czy w ogóle wierzący człowiek może mówić o pewności zbawienia, albo czy w ogóle można mieć pewność zbawienia. Nie będę pytał, co myślicie na ten temat. Dlatego, że mam świadomość, że być może niekoniecznie doszlibyśmy do pewnej zgody w tym znaczeniu. Kochani, sprawa pewności jako takiej w ogólnym znaczeniu w naszym codziennym życiu odgrywała i odgrywa zawsze ważną rolę. Chcemy być pewni. Coraz mniej rzeczy możemy być w życiu pewni. Właściwie życie idzie w tą stronę. Chcemy mieć pewność w każdym aspekcie, jak powiedziałem, naszego zdrowia, naszej pracy, zabezpieczenia na przyszłość. Chcemy wiedzieć, na czym stoimy. Kiedy dawno byłem zatrudniany, angażowany do pracy, ale przecież myślę, że jednym z tematów, które podejmuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jest pewność, ile będę zarabiał, co z tego będę miał. Nie lubimy budować przyszłości na niepewnym gruncie. Chcemy być pewni. Jeżeli więc chcemy być pewni w kontekście czegoś, co dotyka nas na co dzień w naszym życiu, jakże nie możemy być pewni w kontekście wieczności? Masz problem z pewnością zbawienia? Jesteś pewny swojego zbawienia? Czy naprawdę w tym temacie wszystko jest dla nas jasne? Kochani, kiedy rozpatrujemy zagadnienie pewności zbawienia, to dobrze byłoby ją sobie najpierw zdefiniować, żeby zorientować się co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy ją we właściwy sposób rozumiemy. Bo są ludzie, którzy z Bogiem nie mają żadnej relacji, a którzy mówią, będę zbawiony. Jest nieporozumienie pewnej rzeczy. Są ludzie, którzy chwycili się Boga i mówią, nie wiem, czy będę zbawiony. Też jest pewnego rodzaju nieporozumienie. A więc musimy się zorientować, czy we właściwy sposób to rozumiemy. I po drugie, na czym budujemy to nasze pojmowanie tego zagadnienia. Na czym budujemy? Czy budujemy na pewnych przeświadczeniach, pewnych uczuciach? Czy budujemy na tym, co mówi Biblia? Czy budujemy na opinii ludzi? Czy budujemy na autorytecie, którym jest autor tego, co myślę jest takim posileniem dla każdego z nas na co dzień? Czym jest pewność zbawienia? Krótka definicja. jest ufnością, przekonaniem, przeświadczeniem, jakie ma wierzący człowiek co do swojej wieczności i do miejsca, w którym ją spędzi. Jest uświadomieniem sobie tego, że posiada życie wieczne. Jest pewnością odpuszczenia grzechów, daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie przynależności do Pana. Moglibyśmy różne inne definicje budować, ale myślę, że zawierałyby one tę samą bądź bardzo podobną treść. Kochani, więc w oparciu o tę definicję, które mam nadzieję, że jeszcze brzmi nam w uszach, chcę przytoczyć 5 prostych stwierdzeń. Zachęcając, byśmy byli szczerzy przed sobą, w oparciu o tę definicję, kochani, spróbujmy zastanowić się, które z tych 5 krótkich zdań możesz potraktować jako swoje własne na dzisiaj. Jesteście gotowi? Myślę, że będę zbawiony. Myślę, że mam życie wieczne, że będę zbawiony. Mam nadzieję, że będę zbawiony. Mam nadzieję, że mam życie wieczne. Wiem, że będę zbawiony. Wiem, że mam życie wieczne. Nie mogę wiedzieć, czy będę zbawiony, bo o tym dopiero przekonam się, kiedy stanę przed Bogiem na sądzie ostatecznym. Wtedy będę dopiero wiedział. I wreszcie ostatnie. Nie interesuje mnie ta sprawa. Mam wiele innych ważniejszych rzeczy na głowie. Kochani, myślę, że mam, a więc myślisz, że masz? Masz nadzieję, że masz? Wiesz, że masz? Nie wiesz, bo dopiero kiedy staniesz na sądzie ostatecznym, dowiesz się? Czy też nie interesuje cię to? Różne jest podejście do tego zagadnienia również w samym Kościele. W największym kościele, który funkcjonuje w naszym kraju, nauczanie tego kościoła zakłada, że człowiek do ostatniej chwili swojego życia nie może być pewien swojego zbawienia. Musi oczekiwać na sąd ostateczny, a to dopiero rozstrzygnie jego ostateczną pozycję wobec Boga. A droga do takiego stanu doskonałości prowadzi przez życie chrześcijańskie, przez sakramenty i przez posługę Kościoła. Przeciwko takiemu podejściu zbuntował się Marcin Luther 500 lat temu, kiedy odkrył zapomnianą przez wieki biblijną prawdę dotyczącą zbawienia z łaski, a nie z uczynków. Zbawienie z łaski jako pierwszorzędny powód pewności zbawienia. Dyskusja toczy się i tak samo dzisiaj we współczesnym chrześcijaństwie. Ta sprawa nie została rozwiązana. Nie ma jednomyślności w tym temacie. To, co już powiedziałem, jestem przekonany, bo nie trzeba wielkiej mądrości, żeby mieć do czynienia z kilkudziesięcioma osobami i wyjść z założenia, że nie wszyscy jesteśmy jedno w pewnych tematach. Jestem przekonany, że w tym temacie, w tym zgromadzeniu, czy ci, którzy oglądacie w internecie, też nie ma zgodności, że są tacy, którzy mówią, chciałbym, mam nadzieję, wiem, tego nie można wiedzieć, albo mnie to nie interesuje. Kochani, wielu ludzi uważa, że mówienie o pewności zbawienia jest niebiblijne, a w dodatku jest wywyższaniem się, jest przejawem zarozumiałości, przejawem duchowej pychy czy arogancji, bo przecież człowiek nie może wiedzieć, gdzie rzeczywiście spędzi wieczność. To się dopiero okaże. Kochani, ja nie chcę nikomu niczego narzucać, absolutnie nie. Pragnę jedynie zachęcić do tego, abyśmy swoje przemyślenia budowali nie na opiniach ludzi, nie na swoich obawach, nie na swoich wyobrażeniach, lecz na autorytecie, którym jest autor i dawca Bóg na Bożym Słowie. W każdej duchowej sprawie dotyczącej zbawienia, tak samo i w temacie pewności zbawienia, należy zawsze pytać, co Biblia na ten temat ma do powiedzenia. Nie co człowiek, lubiany przez was kaznodzieja, co Biblia ma na ten temat do powiedzenia. Kochani, bo jeżeli Biblia nie mówi o pewności zbawienia, to nie mamy prawa wypowiadać się na ten temat, mówiąc, że ona jest. To byłoby tylko czcze gadanie, jeżeli Biblia nic na ten temat nie mówi. Jeżeli natomiast Biblia w jednoznaczny sposób ustosunkowuje się do pewności, to nie pozostaje nam nic innego, jeżeli mamy inne stanowisko, to stanowisko zweryfikować i przyjąć Boży punkt widzenia. Popatrzmy, co Biblia mówi na temat pewności zbawienia. Pan Jezus powiedział: radujcie się raczej z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane. Łukasz 10:20. Jan 10:28. I ja daję im żywot wieczny, nie giną na wieki, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jan 14:23. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, u niego zamieszkamy. Jan 20:31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jest wiele innych wypowiedzi Pana Jezusa, co Paweł pisze na temat pewności zbawienia. Albowiem jestem tego pewien, że ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 8 rozdział. 2 Koryntian 5:1. Wiemy, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękami zbudowanymi, wieczne. Dwa wersety z wielu. Co Jan pisze na ten temat? Czując się bezpiecznym w bliskości Pana Jezusa, Jan pisze tak. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Czy nasz tekst, słowo życia, czytam według tej wersji. Taka oto jest treść Bożego świadectwa. On dał nam życie wieczne, które można znaleźć tylko w Synu Jego. Ktokolwiek ma więc Bożego Syna, ma również to życie, a kto nie ma Syna, nie ma życia wiecznego. Piszę to do was, którzy wierzycie w Bożego Syna, byście wiedzieli, że macie życie wieczne. Powiedziałem, że punktem odniesienia do budowania światopoglądu w kontekście też pewności zbawienia ma zawsze być dla nas Boże Słowo, Biblia. Co Biblia więc mówi na ten temat? Wiersz po wierszu, przytaczając, można wskazać niezbicie, że Biblia jednoznacznie wypowiada się na temat pewności zbawienia. W związku z tym, że tak mówi Bóg w swoim słowie, wierzący człowiek może na pewno wiedzieć, że jest zbawiony. I to nie jest kwestia moich uczuć, moich emocji czy jakichś przeżyć, ale to jest kwestia Bożej decyzji, Bożej woli, Bożej obietnicy. W oparciu o to, co mówi Biblia, wierzący człowiek ma prawo mieć pewność tego, nie tylko do kogo przynależy, ale konsekwencji tej przynależności. Ma prawo wiedzieć, że ma życie wieczne. Nawet jeżeli moje uczucia, moje emocje mówią zupełnie inaczej. Kochani, pewność zbawienia wiąże się z trzema faktami albo opiera się o trzy fakty. Pierwsze. Zaczyna się na dziele Pana Jezusa dokonanym na krzyżu Golgoty. Moje zbawienie, zbawienie każdego z was dokonało się na krzyżu Golgoty. Na to, co wydarzyło się na Golgocie, nikt z nas nie ma wpływu. Są ludzie, którzy mówią, mnie to nie interesuje. Mam nadzieję, że nie ma pośród nas kogoś takiego, kto mówi, ten temat mnie nie interesuje. Jeżeli mówisz, że ten temat cię nie interesuje, to znaczy, że nie dojrzałeś do życia. Jeżeli ktoś może powiedzieć, że życie wieczne go nie interesuje, to znaczy, że jest to przejaw twojej niedojrzałości i lekceważącego podejścia do życia. Kochani, nie mamy żadnego wpływu na to, to było Boże działanie. Jezus umarł na krzyżu, to była całkowicie Boża inicjatywa. Nie dlatego, że będziemy obchodzili 500-lecie reformacji, ale posłuchajcie, co Martin Luther powiedział na ten temat. Przytaczałem wersety biblijne, ale człowiek, który rzeczywiście napisał w drugim artykule wiary, wyraził to następująco. On, Jezus, mnie zgubionego, potępionego człowieka wybawił, odkupił, pozyskał od grzechu, śmierci, władzy szatana. Zrobił to nie złotem ani srebrem, ale swoją świętą, kosztowną krwią i swoim niezawinionym cierpieniem i śmiercią po to, abym do niego należał, żył w jego królestwie pod jego panowaniem. Po co Jezus zmarł? Żebyś żył pod jego panowaniem, żebym ja żył w jego królestwie. Po to on zmarł. Nie żebym żył sam dla siebie, ale żebym ja żył pod Jego panowaniem w Jego królestwie. Kochani, bardzo mi się podoba to sformułowanie. Nie tylko dlatego, że jest prawdziwe, ale że jest głębokie, że jest szczere i odważne. Bo trzeba odwagi, żeby powiedzieć, ja zgubiony, nędzny człowiek. Trzeba odwagi. Powiedziałeś tak już Bogu? Jestem zgubionym, nędznym, grzesznym człowiekiem. Trzeba odwagi, żeby powiedzieć, Panie Jezu, bez Ciebie jestem zgubionym człowiekiem. Bez Ciebie jestem zgubioną osobą. Jestem potępioną osobą. Życie pokazuje, że nie każdego człowieka na to wyznanie stać. My mamy o sobie bardzo wielkie mniemanie. Ale życie zaczyna się od wyznania. Panie, bez Ciebie jestem zgubiony. Jeżeli tego wyznania nie było jeszcze w Twoim życiu, to jesteś na drodze ku potępieniu. To na pewno nie ma mowy o tym, żebyś mówił o pewności zbawienia. Jeżeli wydaje ci się, że życie możesz kreować bez Pana Jezusa, to jest twoja decyzja. Ale w ostatecznym rozrachunku jesteś na przegranej pozycji. A przed tym Jezus chce nas uchronić, dlatego umarł na krzyżu. Kochani, jeżeli zrozumiemy, że ja jestem zgubiony, nędzny, to wtedy dopiero będziemy mogli odkryć głębię tego, o czym pisał Izajasz. Wprawdzie tam użyta jest forma gramatyczna inna, ale wtedy będziemy mogli dopiero to zrozumieć w ten sposób. Lecz on zraniony jest za występki moje. Starty jest za winy moje. Ukarany został dla mojego zbawienia. A jego ranami ja jestem uleczony. Zbłądziłem jak owca i zboczyłem na własną drogę, a Pan jego dotknął karę za moją winę. Za mój występek został śmiertelnie zraniony. Możesz tak powiedzieć? Parafrazując słowo z Izajasza. Nie za nasze, bo w tym się czujemy bezpieczni, bo się możemy schować. Ale czy możesz powiedzieć, świadom, w którym miejscu swojego życia się znajdujemy? Czy możemy powiedzieć, Panie, za moje grzechy? Za moje winy. Zostałeś ukarany. Twoimi ranami ja jestem uleczony. Za mój występek zostałeś śmiertelnie zraniony. Kochani, nasze przekonanie więc co do pewności zbawienia opiera się w pierwszej kolejności na Bożej miłości, która przejawiła się w śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To jest pierwszy fakt. Gdy chodzi o budowę pewności zbawienia. Drugi fakt. Tym faktem jest wyznanie mojego grzechu i przeżywanie przebaczenia, co się z tym wiąże, pewności, że grzech mój został przebaczony, a moje serce zostało oczyszczone. Wielu ludzi ma problem z pewnością przebaczenia. Czy Bóg mi wybaczy? Dla wielu ludzi to jest ostatnia przeszkoda przed tym, że oddali się w Boże ręce, a diabeł nadmuchuje tą przeszkodę do niewyobrażalnych rozmiarów, mówiąc, tego grzechu Bóg ci nie wybaczy. I wczoraj przez ponad godzinę starałem się kobiecie, z którą rozmawiałem, mówić, Bóg, jeżeli szczerze żałujesz, jest w stanie ci wybaczyć. A cały czas powtarzane były diabelskie kłamstwo, dla mnie nie ma już ratunku. Słuchaj, pierw diabeł cię wprowadzi w taką sytuację i powie, że nie ma żadnych problemów, a potem powie, że tak się zakałapućkałeś, że dla ciebie już nie ma ratunku. To nie jest prawdą. Budujemy pewność przebaczenia w oparciu o to, co Jezus zrobił na krzyżu. Drugi element, mój grzech został przebaczony. Izajasz pisze, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. Kochani, świadomość tego, że w naszym życiu występuje grzech jako stan życia bez Boga, albo konkretnie popełnione jakieś grzechy sprawia, że wcześniej czy później odczuwać będziemy wyrzuty sumienia. Zaczyna nas przepełniać poczucie wina. To wszystko doprowadza do pojawiających się oskarżających myśli. Fachowcy nazywają wyrzuty sumienia oskarżające myśli tak zwanymi przeżyciami wewnętrznymi. I tymi przeżyciami wewnętrznymi jesteśmy zasypywani. Być może ktoś z tego grona słyszysz w swoim umyśle takie stwierdzenie. Bóg już ci nie wybaczy. Tego Bóg ci już nie przebaczy. Kochani, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie na dłuższą metę radzić sobie z wyrzutami sumienia i z poczuciem, że nie zostało nam wybaczone. Obojętnie, jakich metod byśmy używali. A Bóg w swoim słowie mówi, jakie są środki radzenia sobie z przeszłością w kontekście przebaczenia grzechu. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna, pisze Izajasz. W 38 rozdziale, gdyż ty zachowałeś duszę moją od zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Dalej Izajasz. Ja, jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie, mówi Bóg, zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Czy pierwszy list Jana. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści grzechy, oczyści od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy. Kochani, mieć oczyszczone sumienie i być uwolnionym od ciągłych oskarżeń. Czy to nie jest coś wspaniałego, o co warto zabiegać? Moja przeszłość została załatwiona. Nie ma oskarżających myśli, co nie znaczy, że diabeł nie będzie cię oskarżał. Ale ty wiesz, że jeśli wyznałeś, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści i przebaczy. A więc drugi fakt, gdy chodzi o budowę pewności przebaczenia, jest to świadomość odpuszczenia grzechów. I wreszcie trzecim faktem jest pewność przynależności, bycia Bożym dzieckiem. Nie bycia ochrzczonym człowiekiem, ale bycia Bożym dzieckiem. Bo bardzo często te dwie rzeczy są diametralnie różne. Nam się często wydaje, że ochrzczony to znaczy Boże dziecko. Nie. Słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus, nie od słowa chrzest. Co nie znaczy, że neguje chrzest. Absolutnie nie. Ale jeżeli nie oddałeś swojego życia, jeżeli ja nie oddałem swojego życia w Boże ręce, nie jestem Bożym dzieckiem. Kochani, trzecim faktem więc jest pewność przynależności. Pan Jezus mówi, ja daję im żywot wieczny, nie giną na wieki, nikt nie wydrze ich z ręki mojej i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. Przynależę. Oto stoję u drzwi kołaczy, jeśli kto usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wejdę do niego, będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jan pisze, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tłumaczenie dynamiczne, wszystkim, którzy go przyjęli, umożliwił stanie się dziećmi Bożymi, nie musieli czynić nic innego, jak tylko ufać, że On ich zbawi. Paweł mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Piotr pisze, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodzi nas ku nadziei żywej. Kochani, Bóg daje pewność zbawienia. I nie chcę, żebyśmy byli targani jakimikolwiek wątpliwościami. Pewność zbawienia, jeszcze raz przypomnę, opiera się na trzech faktach. Tego, co wydarzyło się na Golgocie, przebaczenia grzechów i, kiedy mówię o przynależności, która jest konsekwencją oddania się w Boże ręce, przyjęcie Pana Jezusa. Nie ma przynależności bez oddania się. Nie ma przynależności bez możliwości, którą dajemy Bogu, żeby wziął nasze życie w swoje ręce. Kochani, ktoś pomyśli, no fajnie, ale pomimo tego, że brzmi to przekonująco, ja dalej mam wątpliwości co do mojego zbawienia i nie mam pewności zbawienia. Więc z czego mogą brać się wątpliwości co do pewności zbawienia, braku pewności zbawienia? Dlaczego ludzie nie mają nieraz pewności zbawienia? Kochani, nie chcę upraszczać, generalizować. Myślę jednak, że może być kilka powodów. Może w swoim życiu odnajdziesz jeden z powodów, które sprawiają, że nie masz pewności zbawienia. Pierwszym powodem jest brak pojednania z Bogiem. Brak świadomego powierzenia się w Boże ręce. To jest logiczne. Jak nie pojednałeś się z Bogiem, nie masz pewności zbawienia. Drugim powodem są wątpliwości. Czy przyjmując Jezusa zrobiliśmy to szczerze i we właściwy sposób? Bo nie wyszliśmy do przodu na wezwanie ewangelizacyjne? Wczoraj ta kobieta mówiła, nie pojechałam na spotkanie, na które mnie zapraszano. Pan Bóg mnie odrzucił. Owszem, może to było spotkanie dla ciebie, nie poszedłeś. Ale Bóg daje ci okazję. Nie musisz tego zrobić na spotkaniu. Nie chodzi o formę. Chodzi o to, byś to zrobił. Możesz to zrobić przed ludźmi. Możesz to zrobić u siebie w pokoju. Możesz to zrobić przed kimś, przed jedną osobą. Miejsce w niebie nie jest uzależnione od formy. Uzależnione jest od tego, czy to zrobiłeś. Czy rzeczywiście przyjęliśmy Jezusa szczerze? I czy tak naprawdę to uczyniliśmy? Dylematy związane z tym, czy rzeczywiście Bóg mi wszystko wybaczył. Ja przecież nie jestem godny, żeby być zbawionym. Przecież w moim życiu było tyle złych rzeczy. Kochani, zbawienie nie zależy od czyjej godności czy dobroci, ale od dobroci i miłości Boga. I powtarzam raz jeszcze, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie przebaczyć, jeśli szczerze wyznajemy. Gdyby było inaczej, Bóg byłby kłamcą. Jeżeli Bóg mówi słowo, to za tym słowem stoi. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, jestem wierny i sprawiedliwy. Odpuszczę grzech, oczyszczę od wszelkiej nieprawości. Wreszcie, gdy idzie o brak pewności, mogą to być obawy, że popełnione przeze mnie grzechy pozbawią mnie zbawienia i sprawią, że Bóg mnie odrzuci. Dobrze, oddałem swoje życie w Boże ręce, ale dalej grzeszę. Nie na zasadzie taniej łaski i pocieszenia. Pokaż mi kogoś, kto nie grzeszy. Był tylko jeden, który nie grzeszył. Czy to znaczy, że świadomość tego, że grzeszę, jest pozwoleniem, żebym to dalej robił? Jeżeli zdarza mi się upaść, to Duch Święty pokazuje, co mam z tym robić. Że mam przyjść, mam wyznać, mam powiedzieć przepraszam i mam uwierzyć, że Bóg mi wybaczył. Nic więcej. Kochani, jak to więc jest w przypadku każdego z nas z tą pewnością zbawienia, z pewnością życia wiecznego? Myślisz, że masz? Masz nadzieję, że masz? Wiesz, że masz? Nie wiesz, bo dopiero się to okaże, kiedy staniesz przed Bogiem na sądzie ostatecznym? Czy też? Dalej cię to nie interesuje, bo masz inne rzeczy na głowie? Jeżeli uważasz, że dalej cię to nie interesuje, bo masz inne rzeczy na głowie, to chcę ci życzyć, żebyś te inne rzeczy odsunął i żebyś wreszcie zaczął myśleć o wieczności. O tym, co naprawdę jest najważniejsze. Bo my tutaj żyjemy 60-70 przy przypływie dobrego zdrowia 80 lat. Tylko tyle. Wieczność nie ma ani początku, ani końca. I wieczność zaczyna się tutaj. I konsekwencje tego, co jest tutaj, ponosić będziemy wieczność. Mam taką nadzieję, że nie ma pośród nas kogoś, kto mówił dalej, mnie to nie interesuje. Mam taką nadzieję, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, w oparciu o Boże Słowo, Bóg może uczynić wszystko, żeby te wątpliwości, które są wyrażane znakiem zapytania, były wykrzyknikiem. Jeśli masz Syna, masz życie wieczne. Masz pewność zbawienia. Masz pewność tego, gdzie spędzisz wieczność, jeżeli Bóg ci odwoła. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że tyle miłości i cierpliwości nam okazujesz. Że nie odwracasz się od nas, kiedy miałbyś może wiele powodów, by tak zrobić. Ale dziękujemy Ci, że zależy Tobie na każdym z nas. Na tym, abyśmy myśląc o wieczności, nie byli gnani niepewnością. Ale, Panie, byśmy mieli świadomość w oparciu o przekonanie, które sprawia Duch Święty. Że jeżeli przyjęliśmy Ciebie, jeżeli do Ciebie należymy, możemy mieć pewność tego, gdzie spędzimy wieczność. Panie, zabierz wszelkie wątpliwości, jeżeli ktokolwiek je ma. Nie pozwól, żeby ktokolwiek z nas skończył to życie bez oddania się w Twoje ręce i bez Twojego prowadzenia. Dziękujemy Ci, że mówiłeś do nas. Dziękujemy, że Ty jesteś w stanie rozwiązać wszelkie wątpliwości. Dlatego, że nie tylko jesteś autorem wieczności, ale autorem słów, które do tej wieczności prowadzą. Prosimy, Ojcze, abyś nas chronił, kiedy będziemy wychodzić z tego miejsca. Abyś błogosławił cały ten dzisiejszy dzień, jaki jest przed nami. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje wysłuchiwane modlitwy, za doświadczanie Twojej mocy, ale też w pokorze i w takim pragnieniu, abyś wysłuchał, przynosimy przed Twój tron tych, którzy tej modlitwy i dotknięcia Twojego leczącego potrzebują. Kiedy modlimy się dalej o Jasia z Malinki, kiedy modlimy się dalej o Pana Janka z Malinki, o jego zdrowie, kiedy modlimy się o Anię Irenie z Cieszyna, kiedy oddajemy w Twoje ręce Panią Anię w czasie leczenia, Gosię, tych wszystkich, którzy chorzy są w szpitalach, w Cieszynie czy w Bielsku, którzy są chorzy w domach, tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Prosimy, byś się dotykał, abyś ich błogosławił. A prosimy o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.